Jak to w tej mojej audycji bywa, dziś zmiana tematu na kolejne wydarzenie, które jest dosyć interesujące i myślę, że bardzo, bardzo istotna rocznica przed nami, 23 grudnia 1988 roku, została uchwalona przez Sejm PRL 9 kadencji ustawa zwana powszechnie ustawą Wilczka. Gościem audycji, co słychać, jest prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O co chodziło w ustawie Wilczka i dlaczego ta 35. rocznica jest tak istotna?
Jak to kiedyś Kisiel proponował władzom komunistycznym w Polsce, aby zlikwidowali socjalizm bez likwidacji nazwy. I ustawa Wilczka w gospodarce likwidowała właśnie tenże socjalizm bez likwidacji nazwy i dokonała największej kontrrewolucji gospodarczej w tamtym czasie, jeszcze na długo przed i okrągłym stołem, i reglamentowanymi wyborami 4 czerwca 1989 roku.
Ale co było takiego w tej ustawie? Bo to była ustawa przygotowana przez wtedy ówczesnego premiera Mieczysława Rakowskiego i oczywiście ministra przemysłu wspomnianego właśnie Mieczysława Wilczka. Co było takiego rewolucyjnego w tej ustawie?
Ona przygotowana została nawet wcześniej przez, w dużej części przez rząd pana premiera Messnera, ale nie zdobyto się wtedy na tak radykalny krok, jakim jest przywrócenie wolności gospodarczej, bo mówiąc jednym zdaniem, przywracała wolność gospodarczą, która doprowadziła do największego cudu gospodarczego końca XX wieku na świecie, w Polsce, i co jest w podręcznikach w wielu innych państwach na świecie, a nie w Polsce, o czym się nie uczy na polskich uczelniach, że to było właśnie na terenie naszego państwa, dzięki tylko właśnie przywróceniu wolności gospodarczej. Była to ustawa de facto likwidująca zdecydowaną większość przepisów, które wtedy obowiązywały, które ograniczały aktywność gospodarczą, likwidowała koncesje, pozwolenia, zezwolenia i utrzymując je tylko w bardzo ograniczonych obszarach, jak leki czy broń, a w pozostałych nic nie trzeba było.
Po 35 latach aż po prostu prosi się znowu o to, żeby zlikwidować wszystkie poprzednie ustawy i doprowadzić do takiej sytuacji, że te narosłe, biurokratyczne przepisy skarbowe, podatkowe i tak dalej, tu można długo wymieniać, trafiają do kosza. Dlaczego wtedy można było to zrobić, a teraz już jakoś nikt nie myśli o tym, żeby rozwiązaniem prawnym jednym być może poprawić sytuację w kraju?
To dosyć długo trzeba byłoby tutaj wyjaśniać. Znaczy, po pierwsze, to był moment, w którym władza dojrzała do takiej koncepcji, a mianowicie, żeby była tak zwana silna policja i silny rynek. To, co ówczesne władze komunistyczne Chin u siebie wprowadzały, oczywiście po krwawym stłumieniu demonstracji na placu Tiananmen, bo przypomnijmy, że 4 czerwca 1989 roku wybory reglamentowane w Polsce odbywały się w cieniu tego, co było już w Chinach. Ale pamiętajmy, że to właśnie wcześniej już takie koncepcje chodziły rządzącym w PRL-u, natomiast dopiero krach i bankructwo gospodarki ówczesnego państwa komunistycznego doprowadził do sytuacji bez wyjścia, bo tak jak kiedyś zauważył profesor Parkinson, ustroje upadają nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że bankrutują. I Polska była ówczesna takim właśnie przypadkiem. Stąd mieliśmy ustawę Wilka zbyt późno, jak dla ratunku, dla tamtego systemu przyjętą, ale jednocześnie to był faktycznie akt rewolucyjny i de facto likwidujący socjalizm przynajmniej w gospodarce i wprowadzający demokrację w 100% w gospodarce, bo demokrację tą polityczną przy okrągłym stole by negocjowano na poziomie tylko 35% w tych pierwszych reglamentowanych wyborach, o czym warto przypominać.
Jakie były statystyki? Czy pan prezydent pamięta, ile firm wtedy powstało? Bo ta wolność gospodarcza, którą Polacy otrzymali dzięki tej ustawie, spowodowała ten wielki wybuch prywatnej przedsiębiorczości. Pamiętamy pewnie, większość naszych słuchaczy pamięta lata 90., gdzie właściwie miasta były zawalone tymi małymi stoiskami. Ludzie sprzedawali wszystko wszędzie, gdzie się dało, ale też rozpoczynali pierwsze swoje biznesy w produkcji, w robieniu tych małych, nawet rzemieślniczych rzeczy. Jakie to były statystyki? Czy jesteśmy w stanie przywrócić liczbę?
Uknąłem taki termin kontrrewolucja straganów, a tylko dlatego, że właśnie ze względów za chwilę wyjaśnię jakich, ci przedsiębiorcy, którzy się ujawnili nowi w naszym społeczeństwie, tworzyli te swoje warsztaciki pracy czy nowe firmy, sprzedając skoce, później z łóżek polowych, a później szczęk. Profesor Paweł Glikman z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk przeprowadził badania tego okresu i doliczył się blisko 2 milionów nowych prywatnych przedsiębiorstw, które były właśnie założone w wyniku przyjęcia ustawy Wilczka i blisko w tych pierwszych latach 6 milionów nowych miejsc pracy. Stąd w Polsce nie mieliśmy takich zdarzeń jak chociażby w Rumunii, gdzie co prawda pojawiły się rządy antykomunistyczne, ale nigdy poza Polską nie przyjęto tak daleko idącej ustawy o wolności gospodarczej i te rządy upadały jak w Rumunii, bo nie potrafiły sobie radzić z sytuacją gospodarczą i górnicy z kilofami, którzy ruszyli na Bugarszt, obalili taki pierwszy niekomunistyczny rząd. Czy przypomnijmy, że w Albanii doszło do powstania ludowego przeciwko też już niekomunistycznej pierwszym władzom, które okazały się na tyle zdeprawowane i skorumpowane, że obywatele Albanii schwycili autentycznie za broń przeciwko tej nowej władzy. W Polsce to się nie stało, bo te właśnie nowe miejsca pracy, które stworzyły ten plankton gospodarczy, jak to określał kiedyś Krzysztof Dzierżawski, te mikro i małe firmy, na tyle nowych miejsc pracy, że ci, którzy tracili pracę w tych dużych państwowych molochach, które rząd likwidował, mogli je uzyskać od razu w tych prywatnym sektorze. I dlatego w Polsce nawet w tamtym czasie bezrobocie cały czas malało i do 1997 roku było już na poziomie 9%. To była jedna z miar tego tak zwanego cudu gospodarczego.
Ustawę wielokrotnie nowelizowano, czytam to teraz z Wikipedii, aż ponad 40 razy. Największymi nowelizacjami były zmiany z 90-91 roku i 96. I tutaj Wikipedia podaje taką informację. Większość zmian prowadziła do ograniczenia wolności gospodarczej. Zgadza się pan z tym?
No cały czas tą ustawę krojono jak salami po plasterku. Pierwszym takim sygnałem, że następuje próba odwrotu od ustawy, no było wprowadzanie na przykład koncesji na paliwa i to już nie będę mówił, jak to się skończyło, bo osoby, które to wprowadzały i rozdzielały te koncesje, niektóre trafiły nawet do więzienia, a w 96 roku po prostu już wtedy zmieniono nawet nazwę, już nie ustawę o działalności gospodarczej, tylko wprowadzono taką rosyjską słowo, mianowicie swoboda, gdzie ustawa o swobodzie gospodarczej, którą miałem przyjemność komentować, że jest to regulamin dla niewolników, ale lepszy jest regulamin dla niewolników niż brak tego regulaminu, bo do tego się sprowadzało. De facto były to już ustawy dla administracji rządowej, jak kontrolować i obezwładniać przedsiębiorców.
Czy pan poznał kiedyś autora, czyli Mieczysława Wilczka? Jakim był człowiekiem?
Miałem nie tylko przyjemność go poznać, ale był naszym honorowym gościem na dwóch rocznicowych konferencjach z okazji wprowadzenia tej ustawy. I na jednej z nich zaprosiliśmy nawet przedstawiciela Komisji Europejskiej, który publicznie do kamery powiedział, że ustawę Wilczka można w Polsce przywrócić, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, ale pod innym warunkiem. Paradoksalnie należałoby ją bardziej zliberalizować, bo ona przyjmowana w 1988 roku, czyli pod koniec XX wieku, zakładała dyskryminację przedsiębiorstw zagranicznych, a w ramach jednolitego rynku, na którym się znalazła Polska po wejściu do Unii Europejskiej, nie ma możliwości dyskryminacji firm z innych państw, ale co nie przeszkadza, żeby państwa dyskryminowały na przykład własne firmy na terenie Unii Europejskiej. I tak się przypomnę dzieje w Polsce, bo firmy z zagranicy w Polsce mają lepsze warunki. Każde rządy po 1989 roku starały się te firmy uprzywilejować, a dyskryminować własne. Natomiast ustawa Wilczka zakładała, że polskie firmy nie będą dyskryminowane, a zagraniczne tak, i to wymagało liberalizacji, gdyby kolejne rządy chciały tą ustawę przywrócić, a jest to możliwe.
Dlaczego, pytam pana jako eksperta, który od lat się tym zajmuje, dlaczego w Polsce nie mówi się o ustawie Wilczka, a mówi się o reformie Balcerowicza?
Zależy w jakich środowiskach, bo o ustawie Wilczka mówi się coraz częściej i to pozytywnie, a o drugim tym aspekcie mówi się w bardziej naukowych, już przebadanych wymiarach i pokazując różne już nie tylko blaski, ale i cienie. Natomiast trzeba pamiętać, że tak na dobrą sprawę przyszłość gospodarcza Polski rozegrała się przed wprowadzeniem planu Balcerowicza. Także stąd, gdyby nie przyjęcie przez ostatni, warto podkreślić, komunistyczny rząd tej ustawy, to pamiętam rozmowy moje z ministrami ówczesnego rządu, że no, gdyby nie doszło do tego uwolnienia cen w ogóle, trzeba pamiętać, na rynku żywności, to nie zniesiono by kartek na żywność, a te dopiero zniesiono w listopadzie 1989 roku, kiedy polskie nawet już nie sklepy, ale ulice były pełne wystawionych stoisk z tak zwaną rąbanką, gdzie można było kupić bez kartek mięso, co dzisiaj trudno sobie wyobrazić. I właśnie chciałem jeszcze powrócić, dlaczego pojawiły się w Polsce te wszystkie koce, szczęki czy łóżka polowe. Pamiętam, rozmawiałem z panem wiceministrem Dygalskim w ówczesnym urzędzie, który miał się zajmować prywatyzacją, i on zaproponował premierowi Mazowieckiemu tak zwaną małą prywatyzację, aby te puste społeczne sklepy przekazać tym właśnie drobnym przedsiębiorcom. Ale rząd się nie zdobył na mniej rewolucyjny akt i dlatego przed pustymi sklepami, które były własnością państwa i były właśnie w tym sektorze uspołecznionym, były puste półki, a przed nimi na tych rozłożonych kocykach, łyżkach polowych były towary.
Czy istnieje taka, pana zdaniem, taka w świecie politycznym osoba, która mogłaby dokonać, może nadchodzący nowy rząd, może gdzieś ktoś z opozycji, nie wiem, z Konfederacji, właściwie to jest mi wszystko jedno, ktoś, kto ma tak śmiałą wizję gospodarczą, jaką miał ten ostatni komunistyczny rząd? Przynajmniej na poziomie programu.
każdy rząd ma historyczną szansę wprowadzenia ustawy, zważywszy na to, że dzisiaj w Polsce nie stacjonują wrogie wojska, tak jak to miało miejsce przy wprowadzaniu ustawy Gliczka, kiedy na terenie Polski stacjonowała regularna armia sowiecka i były jeszcze różnego rodzaju ograniczenia polityczne, działała o wiele sprawniej, służba bezpieczeństwa i tego typu cały ten anturaż systemu upadającego totalitaryzmu. Stąd dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdym momencie ta ustawa została przywrócona. W dodatku zauważmy, że w państwach, które nie wprowadziły takiej ustawy, do tej pory one zauważalnie są w gorszej sytuacji ekonomicznej niż Polska. To jest właśnie ten efekt niezatarty i jedyny tejże ustawy. Oczywiście to ona tylko stworzyła takie możliwości i to stworzyła dla wszystkich, bo oczywiście na tej ustawie na początek chciały się uwłaszczać różne grupy nomenklaturowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli partii rządzącej, ale okazało się, że na tych samych warunkach ci, którzy nie mieli dostępu do banków, do kapitału, a ci z nomenklatury mieli, wcale nie odnosili sukcesów i takim przykładem spektakularnego upadku była kariera prezesa Elektrimu, który był pokazywany jako ten menadżer z nomenklatury perelowskiej, który odniósł sukces, ale okazało się, że po kilku latach upadł i zbankrutowała jego firma, zresztą symbolem też tamtych przemian była firma Universal, która też przeszła do historii jako bankrut, bo ci menadżerowie na tym już wolnym, uwolnionym rynku nie wytrzymali konkurencji z tymi właśnie autentycznymi ludźmi, którzy się objawili, którzy byli zdecydowanie lepsi. Zauważmy, że w tamtych warunkach w Polsce nie było rozwiniętego systemu bankowego, a założenie konta w banku było praktycznie niemożliwe, czego doświadczałem jako zakładający jeszcze jako student swoją pierwszą firmę pod koniec lat 80. Nie było systemu telekomunikacyjnego, bo nawet dostęp do telefonu stacjonarnego był reglamentowany, a nie było telefonów komórkowych. Nie mieliśmy tych dróg, których mamy dzisiaj. Nie mieliśmy tych kilkunastu roczników młodzieży wykształconej w warunkach już takich normalnego biznesu i gospodarki. A odnieśliśmy mimo to sukces, bo mieliśmy właśnie wolność gospodarczą. Ile dzisiaj moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy ją przywrócili?
Bardzo serdecznie dziękuję. 23 grudnia 1988 roku wchodzi w ustawa, tak zwana ustawa Wilczka w życie. Gościem audycji Co Słychać był prezydent Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.